Rozdział czwarty. Opisanie Mildendo, miasta stołecznego Liliputu i Pałacu Cesarskiego. Rozmowa między Gulliverem i sekretarzem stanu o interesach państwa. Gulliver ofiarowuje się służyć cesarzowi podczas wojny. Najpierw memoriał, który po uwolnieniu moim podałem, był prośbą o zezwolenie mi widzenia Mildendo, stolicy tego państwa, na co mi cesarz pozwolił, zalecając, żebym nic złego obywatelom, żadnej szkody ich domom nie uczynił. Lud przestrzeżony był obwołaniem o zamyśle moim zwiedzenia miasta. Mury opasujące wysokie są na pół trzeciej stopy, a szerokie przynajmniej na 11 cali, także można po nich bezpiecznie naokoło miasta jeździć powozem. Przy tychże murach są wieże bardzo mocne, co 10 stóp jedna od drugiej. Przelazłszy przez bramę zachodnią, szedłem bardzo lekko, stąpając bokiem przez dwie największe ulice, w kamizelce tylko, bom się obawiał, że połami sukni zwierzchniej uczynię szkodę w dachach. Szedłem z największą ostrożnością, ażeby się ustrzec zdeptania którego z ludzi pozostałych jeszcze na ulicach mimo wyraźnego rozkazu zalecającego wszystkim, by się podczas mojego przejścia do domów schronili. Okna, facjatek i dachy napełnione były tak wielkim tłumem patrzących, jakiego nie zdarzyło mi się widzieć podczas żadnej podróży, skąd wnosiłem, że miasto było arcyludne. Zbudowane jest w zupełny kwadrat. Każda ściana murów opasujących ma 500 stóp długości. Dwie wielkie ulice, którymi przechodziłem, przecinające się i dzielące miasto na 4 równe części, mają szerokości stóp 5. Mniejsze ulice, którymi nie mogłem chodzić, a tylko oglądałem z góry, są szerokie na 12 do 18 cali. Miasto może w sobie pomieścić 5x100 000 dusz. Domy są o 3, 4 i 5 piętrach, w sklepach i na rynkach pod dostatkiem towarów. Pałac Cesarski stoi w samym środku miasta, gdzie się dwie wielkie schodzą ulice. Opasany jest murem na 2 stopy wysokim, a w odległości 20 stóp od muru są budynki. Cesarz Imć pozwolił mi przez ten mur przeleść dla obaczenia jego pałacu, a że przestrzeń między murami i pałacem dosyć była obszerna. Mogłem go przeto obejrzeć z każdej strony. Dziedziniec zewnętrzny jest kwadratowy, na 40 stóp rozległy i zawiera w sobie 2 inne dziedzińce. W tym dopiero dziedzińcu, który jest w samym środku, są pokoje cesarskie, które wielką chęć miałem widzieć, co jednak było trudno, ponieważ największe bramy z jednego dziedzińca do drugiego nie były wyższe nad 18, a szerokie na 7 cali. Nadto budynki w dziedzińcu zewnętrznym miały przynajmniej 5 stóp wysokości. Niepodobno mi było przez nie przeleść bez niebezpieczeństwa połamania dachówek i dachów, bo co do murów to były mocno budowane z kamienia ciosanego na 4 cale szerokiego. Cesarz jednak wielce pragnął, abym widział okazałość i bogactwa jego pałacu, ale nie mogłem mu tego ukontentowania uczynić aż dopiero po 3 dniach, gdy nożem moim wyrżnąłem kilka najwyższych drzew w parku cesarskim od miasta prawie na 50 prętów odległym. Z tych drzew zrobiłem 2 stołki na 3 stopy wysokie i tak mocne, żeby mnie mogły utrzymać. Gdy ostrzeżono lud powtórnie, przeszedłem znowu przez miasto i udałem się ku pałacowi, niosąc 2 moje stołki w ręku. Przyszedłszy na dziedziniec zewnętrzny, wlazłem na 1 stołek, a 2 wziąłem w rękę. Potem przez dach delikatnie spuściłem 2 stołek na plac, który jest między dziedzińcem zewnętrznym i wewnętrznym, szeroki na 8 stóp. Przestępowałem potem wygodnie przez budynki za pomocą tych 2 stołków, dostając hakiem, który na to wziąłem, stołek na 2 stronie zostawiony. Takowym wynalazkiem dostałem się aż do dziedzińca środkowego, gdzie, położywszy się na boku, przykładałem twarz do wszystkich na 1. piętrze okien, które umyślnie otwarte zostawiono. Widziałem pokoje wspanialsze, niżeli w myśli wystawić można. Widziałem cesarzową i cesarzówny w swych apartamentach z całą ich asystencją, a cesarzowa jejmość zaszczyciła mnie łaskawym uśmiechem i podaniem mi przez okno do ucałowania ręki swojej. Nie będę wyszczególniać osobliwości znajdujących się w tym pałacu. Do innego je zachowuje dzieła, które już prawie jest gotowe pójść pod pracę i będzie zawierać w sobie ogólne opisanie państwa tego od założenia swego, historię cesarzów przez wiele wieków, uwagi nad wojną, polityką, prawami, naukami i religią kraju, opisanie ziół i zwierząt, które się tam znajdują, szczególne obyczaje narodu i wiele innych ciekawych i nader pożytecznych materii. Zamiarem moim teraz jest tylko opisać to, co się temu narodowi i mnie samemu przez 9 prawie miesięcy pobytu mego w tym osobliwym kraju przytrafiło. Po uwolnieniu moim w dni 15 Rel Dresal, sekretarz stanu, jak go tam mianują, w Departamencie Spraw Partykularnych przyszedł do mnie z jednym tylko sługą. Kazał, żeby kareta czekała na niego opodal i prosił, abym z nim przez godzinę pomówił. Chętnie się na to zgodziłem ze względu na jego przymioty, jako też dla wielu przysług, które mi na dworze oddał, gdy o wolność prosiłem. Chciałem się położyć, żeby miał bliżej moje ucho, ale wolał, abym go trzymał na ręce przez przeciąg naszej rozmowy. Zaczął od winszowania mi wolności i powiedział, iż może sobie pochlebić, że się cokolwiek do uwolnienia mego przyłożył. Potem przydał, iż gdyby dwór nie miał w tym swego interesu, nie zostałbym był tak prędko uwolniony. Ponieważ dodał, jakkolwiek państwo nasze w oczach cudzoziemca zdaje się być kwitnące, musimy jednak z dwiema plagami walczyć. Z buntem wewnętrznym i najazdem z zewnątrz, którym nam grozi potężny nieprzyjaciel. Co do pierwszego, trzeba ci wiedzieć, że od 70 księżyców były w tym państwie dwie partie sobie przeciwne pod imionami Trameksan i Slameksan, tak nazwane od wysokich i niskich klocków, czyli obcasów utrzewików, którymi się różnili. Wiadomo wszystkim, że wysokie klocki bardziej się zgadzają z naszą starą konstytucją. A choć tak się ma sprawa, cesarz postanowił używać tylko niskich klocków, tak w sprawowaniu rządu, jako też we wszystkich od woli monarszej zależnych urzędach. Mogłeś nawet zauważyć, że klocki jego cesarskiej mości są przynajmniej o drur niższe, niżeli któregokolwiek z dworskich. Drur jest prawie 14 część cala. Niechęci dwóch partii, mówił dalej. W takim wysokim są stopniu, że ani jedzą, ani piją z sobą, ani do siebie gadają. Rozumiemy, że trameksani, czyli wysokie klocki, przechodzą nas liczbą, ale w naszych rękach jest władza. Niestety, lękamy się, żeby syn cesarski, następca tronu, nie miał skłonności do klocków wysokich, zwłaszcza gdy łatwo dostrzec, że jeden jego klocek wyższy jest niż drugi, dlatego idąc trochę kuleje. Otóż wśród zamieszania wewnętrznego grozi nam najazdem wyspa Blefusku, która jest drugim wielkim cesarstwem świata, tak prawie obszernym i mocnym jak nasze państwo. Bo co się tyczy opowiadań twoich, jakoby znajdowały się na świecie inne państwa, królestwa, stany zamieszkane przez ludzi tak wielkich i tak ogromnych jak ty jesteś, filozofowie nasi bardzo o tym wątpią i wolą raczej wnosić, żeś spadł z księżyca lub z jakiej gwiazdy, ponieważ 100 ludzi twojej wielkości w krótkim czasie wyjadłoby w państwie naszego cesarza wszystkie owoce, wszystkie bydlęta i wszystką żywność. Nadto nasi dziejopisowie od 6000 księżyców o żadnych innych krajach prócz państw Liliputu i Blefusku wzmianki nie czynią. Te dwa straszne mocarstwa, jakem ci nadmienił, przez 36 księżyców uporczywą z sobą toczyły wojnę, której powód był następujący. Wszyscy się na to zgadzają, że początkowo zawsze tłuczono jaja przed jedzeniem z grubszego końca, ale dziad cesarza miłościwie nam panującego, gdy jeszcze był dziecięciem, mając jeść jajo i nadłamawszy je zgodnie ze starożytnym zwyczajem, nieszczęśliwym jakimś przypadkiem skaleczył sobie palec, skąd poszło, że cesarz, ojciec jego, pod surowymi karami wydał prawo, żeby od owego czasu jaja z cieńszego końca tłuczono. Lud tą ustawą tak był oburzony, że dziejopisowie nasi o 6 z tej okolicy liczności wspominają rozruchach, w których jeden cesarz utracił życie, a drugi koronę. To zamieszanie i niezgody wewnętrzne wzniecali zawsze królowie Blefusku, a kiedy bunty poskramiano, winowajcy do ich kraju uciekali. Na 11 000 liczą ludzi, którzy różnymi czasy woleli śmierć ponieść, aniżeli poddać się prawu tłuczenia jaj z cieńszego końca. Kilkaset wielkich tomów o tej materii napisano i na publiczny widok wydano, ale księgi grubych końców zakazane są od dawnego czasu, a ich partia uznana za niegodną posiadania urzędów. W czasie tych ustawicznych zamieszek królowie Blefusku często przez posłów swoich oskarżali nas o zbrodnie, jakobyśmy kardynalne gwałcili przykazania naszego wielkiego proroka Lustroga, objawione w 54 rozdziale Brundrekalu, to jest ich Alkoranu. Co jednak myślę, jest tylko przekręceniem tekstu, którego te są słowa. Wszyscy wierni tłuc będą jaja z końca wygodniejszego. Podług mojego zdania powinno być każdego sumieniu zostawione, który koniec do tłuczenia jest wygodniejszy, a przynajmniej ustanowienie tego należy zostawić najwyższemu sędziemu. Owóż grube końce tyle względów u króla Blefuscu, tyle tajnej pomocy i wsparcia w swoim własnym kraju znaleźli, że z tej okoliczności między dwoma państwami już przez 36 księżyców krwawa panuje wojna z odmiennym szczęściem dla stron walczących. W tej wojnie straciliśmy 40 okrętów liniowych i wiele pomniejszych statków, a 30 tysięcy najlepszych naszych majtków i żołnierzy. Liczą, że nieprzyjaciel nieco większą poniósł stratę. Jakkolwiek bądź teraz straszną, uzbraja flotę w celu wkroczenia do kraju naszego. Przeto jego cesarska mość, pokładając zaufanie w męstwie twoim i wysokie o siłach twoich mając rozumienie, zalecił mi, ażebym ci w szczególności przełożył stan państwa. Odpowiedziałem sekretarzowi stanu, że go proszę, by upewnił jego cesarską mość o najpokorniejszym moim uszanowaniu i oznajmił mu, że nie przystoi mi jako cudzoziemcowi mieszać się do stronnictw, lecz na obronę jego poświęconej osoby i państwa jego gotów jestem przeciw wszelkim zamachom i najazdom nieprzyjaciół życie moje poświęcić.